obiecywać, bo...
A to już nie ma żadnego znaczenia, co będzie obiecywał, dlatego że...
Ale może zostanie... pani marszałek Kidawa-Błońska pana do doktora przekona.
No nie, żartuje pan chyba.
Jestem śmiertelnie poważny.
Jeżeli prezydent Andrzej zostanie wybrany na drugą kadencję, to nie będzie już musiał dotrzymywać żadnych obietnic. Natomiast ta menażeria, która z Andrzejem chce rywalizować, no to wie pan, to moim zdaniem nadaje się do cyrku. No.
I tym radosnym stwierdzeniem dzisiaj...
Popołudnie wnet.
I w Popołudniu Wnet wybiła godzina 17.20, nie tylko w Popołudniu Wnet, ale w całej Polsce i naszej strefie czasowej. To jest Radio Wnet, którego słuchacie na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie, na całym świecie. Można nas słuchać na wnet.fm, jak i czytać sprawozdań z naszych programów, słuchać fragmentów konkretnych rozmów, a teraz już bez zbędnego dalej gadania przejdziemy do kolejnej rozmowy tegoż popołudnia, a rozmowę będę prowadził z doktorem Krzysztofem Jabłonką.
Witam państwa serdecznie i składam życzenia noworoczne.
Tak jest, bo to już 2 stycznia, co prawda, ale jeszcze warto sobie życzyć sam wszystkiego najlepszego, bo długi rok przed nami. Pan doktor Krzysztof Jabłonka jest historykiem, na pewno państwu znanym, wszystkim naszym słuchaczom Radia Wnet.
Dyżurnym historykiem Radia Wnet.
Tak jest, tak jest. I dziś porozmawiamy o...
rocznicy.
O rocznicy, ważnej rocznicy, bo jest to 100. rocznica bitwy pod Dyneburgiem.
Dokładniej bitwy o Dyneburg, czyli tak zwanej operacji Zima. Ona jest nieco szersza i polega na pierwszym kroku realizacji planu prometejskiego, a właściwie Międzymorza, powiązane są ze sobą te dwa projekty, przez Józefa Piłsudskiego, czyli wsparcie Łotwy, czyli już nie zdobywania naszych granic, tylko wyzwalania tych, którzy wyzwolenia potrzebują. A więc pierwsza była Łotwa, potem będzie Ukraina. No, również działaliśmy w interesie Białorusi, no ale Białoruś była wtedy bardzo słaba i była szansa stworzenia państwa białoruskiego pod protektoratem Polski. No i siłą rzeczy również współdziałaliśmy przynajmniej w 19 roku z Litwą. No, potem spór o Wilno już doprowadził do rozbratu. Ale widać było zarysowujący się trzon w owym czasie wspólnie broniących się państw od Finlandii do Rumunii.
Broniących się, ale jednak mówi pan, że tutaj to Polska dokonywała w pewnym sensie tych wyzwoleń, tak?
No bo Polska była w stanie to zrobić, reszta ale no, po prostu...
No tak, ale byliśmy w stanie, ale też musieliśmy mieć chyba jakiś w tym interes, żeby to robić.
Bardzo ładnie to ujął Piłsudski w rozmowie z Łotyszami. Polskim interesem jest niepodległa Łotwa, co wprawiło, że mieli łzy w oczach.
Ale dlaczego jest to polskim interesem?
Dlatego, że gdyby tam byli Rosjanie, to my byśmy byli zagrożeni. I odwrotnie. Rosjanie, tak jak padła Polska w 1939, a w 1940 padły państwa bałtyckie i to prawie bez wystrzału. Jedyna, która się rzeczywiście broniła, była Łotwa. Symbolicznie, ale zawsze. Natomiast tu mamy do czynienia z bardzo ciekawą operacją, ponieważ w 1920 roku zima, w odróżnieniu od dzisiejszego stanu rzeczy, była niezwykle sroga. To było przy minus 30-stopniowym mrozie. Polscy żołnierze ruszyli do ataku po zamarzniętej Dźwinie. Nawet co lżejsze samochody były w stanie, ciężarowe, przejechać tę Dźwinę. I zaatakowaliśmy równie zmarzniętych żołnierzy bolszewickich. Ja tu celowo się wstrzymuję od mówienia rosyjskich, bo te bolszewickie akurat były mało rosyjskie. No, tam była mieszanina, nie brakowało Chińczyków, ale i również nie brakowało Polaków, którzy albo dobrowolnie, albo pod przymusem byli po tamtej stronie. Setki z nich przechodziło na polską stronę z chwilą natarcia, to też są potwierdzenia. I doszło do okrążenia twierdzy Dyneburg. A ponieważ odcięto wszelkie połączenie, no, głównie telegraficzne, to ta twierdza za długo się nie broniła i oddała nie tylko umocnienia, ale i amunicję. Tutaj trzeba oddać również cześć Polski Polakom zamieszkałym w tak zwanych Inflantach wtedy, czyli Latgali. Tu już bym proponował zamianę tych nazw. Chwilą, kiedy Łotwa się wyzwala, to już jest Latgalia i ci właśnie Polacy, zresztą do spółki z Latgalami, zcięli wszystkie słupy telegraficzne w okolicy 31 grudnia. Czyli mówiąc krótko, była to akcja sylwestrowa. I możemy mówić o małym powstaniu inflanckim. bo to już był, czyn no tak, powstańczy.
To było preludium do właściwie
preludium do głównego ataku, który oczywiście był zaplanowany na 3 stycznia, ale już pierwsze przejścia, mniej więcej o tej porze się zaczęły, już ze zmrokiem, pierwsze oddziały przeszły na drugi brzeg i przygotowały na dzień następny szturm generalny na twierdzę. Oczywiście nie zdobywaliśmy twierdzy, nie szturmowaliśmy, ponieważ byłyby to ogromne straty. Wystarczyło ją szczelnie okrążyć i wmówić obrońcom, że nie mają szans. Zresztą się dość szybko zorientowali, że tych szans rzeczywiście nie mają. Natomiast dodać należy, że była to wspólna operacja, bo jednocześnie ruszyli ze swoim frontem, nie zostawili nas na przysłowiowym lodzie, na lodzie zamarzniętej Dźwiny, Łotysze. I Łotysze od zachodu rozpoczęli swoje zwijanie frontu, czyli mówiąc krótko, wyrzucaniem bolszewików, którzy usiłowali im tam bolszewicką Łotwę zaplanować. Nawet był taki chytry plan, żeby stworzyć w ogóle oddzielną Latgalię, ponieważ Latgalowie mówią trochę innym językiem, jak u nas Kaszubi. Chciano z nich zrobić oddzielny sowiecki naród. No i najciekawsza, jakby to określić, impreza tej całej ofensywy miała miejsce 15 dni później, kiedy front latgalski przesunął się już wyraźnie na wschód, a oddziały polskie poszły na północ. Już tą wschodnią częścią zajęli się Łotysze, natomiast nasza kawaleria wysforowała się daleko na północ i spotkała kogo? Kawalerię estońską.
No właśnie.
I nastąpiło zacieśnienie przyjacielskich więzów na dwa sposoby. Po pierwsze, porządnie je oblano. Oczywiście czym oblano? No w takim mróz to można tylko wódką. Ale baryłkę wódki na cześć wspólnie obchodzonej przyjaźni polsko-estońskiej zakopano w tym miejscu. I wszyscy się tak do dziś zastanawiają, gdzie jest to miejsce.
Gdzie jest to miejsce?
Po 100 latach wódka byłaby rzeczywiście krzepka.
No, ta tradycja we wspólnych...
To jest fantazja kawaleryjska, a jednocześnie ogromny... To jest właśnie zawiązanie tego łańcucha wspólnej obrony. To, co nam teraz jest potrzebne. Że my musimy myśleć o Łotyszach i Estończykach jako samym sobie.
No właśnie ciekawą tutaj, tak odbiegając troszeczkę od tematu samej bitwy, ale ciekawą, cudzysłowie mówiąc, robotę tutaj robią korporacje akademickie, które teraz przeżywają tak, swoje odrodzenie trochę w Polsce.
I
rzeczywiście
są ludzie...
komersze, na których spotykają się korporanci właśnie z Litwy, Łotwy, Estonii.
Tak, z Dorpatu.
I wspólnie świętują istnienie swoich korporacji, zacieśniają więzy, jest wymiana akademicka między nimi. Mhm. Także jest gdzieś tam, to poruszenie jest, cały czas jesteśmy związani z tymi krajami w mocny
sposób. Tutaj przez korporację odwołam się do pewnego patriotycznego czynu naszych więzi z Estonią. Otóż uniwersytet w Dorpacie, czyli dzisiejsze Tartu, był niemieckim uniwersytetem na terenie Imperium Rosyjskiego. Właśnie Piłsudski się tam przenosił do tego Dorpatu, bo mówi bardziej europejski. I korporacje, Polacy stanowili tam odrębną korporację, nawet nie pamiętam, jak się nazywa, ale chyba Polonia, do której przyjęli Estończyków. No ale Estończycy chcieli się wyodrębnić i czapki przyozdobili kolorem błękitno-czarno-białym, który już w XX wieku stał się flagą narodową Estonii. No a więc z korporacji wyszła flaga narodowa. Także i to przy udziale pewnym Polaków, którzy oczywiście bratali się z wszystkimi, którzy nie byli imperiałami rosyjskimi. I akurat na tym gruncie wpływ Polski, szczególnie powstania styczniowego na Estończyków był bardzo silny i uruchomił ruch budzenia się narodowego. Taka trochę spóźniona wiosna ludów przewiała przez Estończyków. Jeden z poetów wydał poemat, który nawiązuje do fińskiej Kalewali. W ogóle Estończycy we wszystkim nawiązują do Finlandii. Nawet mają melodię hymnu taką samą, Sibeliusa, tyle tylko, że inne słowa. No i ten poemat się, o ile poemat fiński nazywa się Kalevala i to jest opowieść o Kalewim, to poemat estoński nazywa się Kalevi Poek, czyli syn Kalewy. I Estonia się czuje synem Finlandii.
No jakby nie patrzeć, to jest to
bratni naród.
Bratni naród, 70 kilometrów przez morze zaledwie.
Tak jak zamarznie to znika. Jak nawet zamarznie. Nie morze, a zatokę fińską, no która jest oczywiście częścią morza, ale taką mniejszą.
No tak.
Wikingi tam takie chodzą, wodoloty, to w godzinę przelatują ten teren i można być już w Helsinkach, co polecam.
Byłem, korzystałem, mieszkałem przez 2 lata w Estonii. Ciekawe
w
doświadczenie.
W Tallinie?
W Tallinie, no konkretnie w dzielnicy Pirita.
A, to wcale nie jest Tallin, to jest dawna Brygida.
No to jest dawna Brygida, tam jest klasztor, ale to już teraz administracyjnie jest Tallinem uważane.
No to tak jak chyba jak Ursus do Warszawy.
No tak, no trochę tak, ale no jest, Ursus już teraz jest
tam jest przepiękny cmentarz w lesie. Także kalewiste.
Także... Tylko, że teraz no, jakby nie patrzeć, Estończycy są dosyć liberalnym krajem i trochę odchodzącym od pewnych tradycji, też tych tradycji chrześcijańskich, i w okolicach tego cmentarza są porobione świetne, jeżeli chodzi o infrastrukturę, w ogóle ścieżki do biegania, jeżdżenia na nartach biegowych.
Między tymi grobami biegają.
Ale gdzieś tam między tymi grobami trochę to tak wygląda.
Więc tutaj wypada niejako wspomnieć, że właśnie w Łotysze bardzo wyraźnie, z wielką estymą i z wielką miłością patriotyczną polskie groby w Dyneburgu zachowują w pamięci, w bardzo dobrym stanie.
No właśnie, bo wracamy do tematu, tak, dzisiaj setna rocznica bitwy.
Zginęło około 100 naszych żołnierzy w całej tej akcji i zrobiono dla nich właśnie cmentarz. Tam było jeszcze kilka mniejszych bitew, między innymi pod taką miejscowością Krasława, pod którą była bitwa w czasie powstania styczniowego, co oznacza, że powstanie styczniowe dzięki platerom i Broel, i Zyberg, przeniosło się również na Latgalię. W Latgalii, co jest bardzo ważne i o czym powinniśmy pamiętać, język polski jest jednym z języków regionalnych. Mówi nim bardzo wielu Latgalczyków, którzy wcale nie są Polakami, ale uważają ten język za język ich kultury, ponieważ ich szlachta, ich magnaci, głównie platerowie, mówili tym językiem. Także zobaczmy, można kochać język polski, nie będąc Polakiem. Namawiamy do tego Litwinów, ale oni się oddzielają.
Można. Proszę sobie wyobrazić, że ostatnio rozmawiałem z Irańczykiem, który tak się zakochał w mowie polskiej, że się tutaj przeprowadził na stałe i nauczył się w 8 miesięcy mówić w naszym języku i naprawdę fenomenalnie mówił.
Ale mnóstwo podobnych słów jest z irańskim,
Dorożka, dorożkę.
Ale najświętsza księga Irańczyków nazywa się po irańsku Jasna. A u nas mamy i Jasną Górę, i jeszcze Przekleństwo z Jasną. W związku z tym ta Jasna jest wspólna, jaśnieje. To jest tylko jeden dowód dla mnie bardzo ważny. Właściwie dowód mojego życia, że ludzkość jest rodziną.
Oj tak.
No, i to właśnie tworzy Piłsudski. Nie ma podległości. Jeżeli on dawał wzór jedności europejskiej, to tam trzeba go szukać, a nie w Brukseli, która no, jednak co tu kryć, depcze po głowach ludziom i uważa, że ci młodzi to się powinni słuchać starszych. Tak jakby to było. Polska była starszym bratem, bo miała armię półmilionową i nigdzie nie dawała do zrozumienia, że nią jest. Były duże naciski na Piłsudskiego i podchody, i jakieś tam i fałszywe mapy, żeby tej Łotwie urwać przynajmniej tą południową część Latgalii, gdzie rzeczywiście ludność była przeważająco polska. On powiedział, nie, to jest historyczna granica. Jeżeli tam Polacy osiedli, to osiedli na Łotwie i powinni się z tym faktem pogodzić. To przeszli granicy i w żadnym miejscu nie pozwolono jej uszkodzić. Nawet doszło do poważnych rozmów, ponieważ tam jest stacja kolejowa w Turmoncie i chodziło o to, żeby rozrządowa linia była tam jakoś rozbudowana. I Łotysze natychmiast ustąpili. Proszę bardzo, możecie tutaj wszystko eksterytorialnie zrobić, ale nie zmieniajmy samej granicy. Dlatego, że to jest zawsze ujma na honorze. No jeżeli ktoś komuś zabiera, prawda, to jakby nam kawałek mieszkania ktoś chciał zabrać.
A tu udało się to pogodzić i zgodnie i jeszcze wypracować to zwycięstwo właśnie bitwy o Dyneburg, tak jak pan powiedział, nie tylko
To była cała kampania
na statystyki, że to tam brało w tym udział 40 tysięcy żołnierzy, 25 czołgów, a pan mówi 100 poległych żołnierzy polskich. No wiadomo, że tutaj nie liczymy też tych łotewskich, ale to są nieduże liczby jak w stosunku do tego.
W sumie nie, tam w jednym miejscu tylko Polacy się nadziali na karabin maszynowy i rzeczywiście były straty. Nie, Łotysze mają odrębny cmentarz, Łotysze oddzielnie to liczą, dla nich to są święte groby tych walczących o niepodległość. Natomiast, w okolicy Dyneburga. Odrębny cmentarz jest właśnie w Krasławiu i jeszcze w jednym, chyba w Rzeżycy, Rezeknę. Ale tego już nie. Natomiast rzeczywiście ta miejscowość, gdzie się Polacy spotkali z Estończykami, jest pod Cesis. Tam kiedyś była bitwa między Cesis a Walgą. Walga to jest takie świetne miasto, które południe jest miasta, należy do Łotwy, a środek, stare miasto, należy do Estonii, Walka. I w spór weszły te dwa narody, ale że były braterskie, to zwróciły się do jednego z profesorów brytyjskich, do profesora Smitha, żeby ich podzielił, żeby ich pogodził. I on przeanalizował spokojnie strukturę i doszedł do wniosku, że miasto było estońskie pierwotnie, no ale duża część Łotyszy napłynęła. Więc tak wygrodził, żeby historyczna część została w Estonii, no a te miejsca, gdzie już Łotysze byli większością, trafiła do Łotwy.
Ja
i w środku miasta, dosłownie na ulicy jest szlaban, można przejść.
Ja bym się zastanawiał, czy powierzanie Anglikowi decyzji nad dzieleniem czegokolwiek jest dobrą decyzją, patrząc historycznie na różne, prawda, ich działania, czy to dzielenie plemion afrykańskich, czy to dzielenie, prawda, terenu Bliskiego Wschodu na Izrael. No, ale
Janku,
to już,
tu masz rację, to z jest tym, temat że pamiętajmy, że i Estończycy, i Łotysze zdali sobie sprawę, że to jest bardzo uczciwy człowiek. Tu nie miał znaczenia narodowość, on po prostu znał sprawę.
Też jakby między nimi nie było pewnie takiego konfliktu.
Oni chcieli uniknąć tak zwanej podstępnej walki. No to, co nas spotkało z Czechami i o co się teraz ma do nas pretensje, że w 1938 odzyskaliśmy to, co podstępem w 19 nam Czesi zabrali, wywołując zresztą wojnę bez potrzeby. To była kompletnie zbędna i mordując nam jeńców w tej wojnie, co oznacza nienawiść. I oni się od tego uchronili. I wspólnie potrafili stawiać opór zarówno tak zwanym resztkom armii niemieckiej von der Goltza, która w końcu została zmuszona do ewakuowania się, jak i armii bolszewickiej, jak i każdej innej, która tam się usiłowała zadomowić, a było tego pełno. Tam była armia Avramowa Belmonta, czyli białorosyjska, o, coś takiego. I to wszystko trzeba było powyrzucać. I Polacy postanowili w tym Łotwie, a pośrednio Estonii, pomóc. Estończycy się odwzajemnili głęboką współpracą z polskim wywiadem. Myśmy byli jedynym krajem w Europie, który wiedział, co się dzieje w Petersburgu, czyli w Leningradzie już wkrótce. Dlatego, że przez Estonię mieliśmy świetne dojście. Tam można było nawet po lodzie dojść. Tam Estończycy znali przecież te przejścia. I druga rzecz. Opowiadamy sobie o wspaniałej ucieczce orła. Ale w życiu by orzeł z żadnego Tallina nie uciekł, bo tam jest bateria przecież bardzo poważna, artyleryjska. Gdyby nie tajne służby estońskie, a ściślej mówiąc głównodowodzący Johan Leidoner, który miał żonę Polkę, Marię Kruszewską, i który kochał Polskę. Kochał Polskę jak swoją żonę. I on przysłał swojego oficera i powiedział: uciekajcie, tu macie mapę i wiejcie. A baterie dostały zadanie, nie, nic nie widzieć. I jeden z uczestników, jedyny, który przeżył ucieczkę orła, opisuje, że cała załoga była na zewnątrz, bo się bali, że zatopią okręt, i Estończycy pomachali Polakom. No i Polacy pozdrowili, odpłynęli, przyszedł telefon, wystrzelić w kierunku odchodzącego polskiego okrętu, żeby się wytłumaczyć przed Niemcami czy ruskimi. No to i mówi, że wystrzelono 6 razy, z tego 5 wybuchło.
To są piękne akcenty tej przyjaźni międzynarodowej. Nawet w tak trudnym czasie potrafimy się wspierać. Zaczęliśmy rozmową od bitwie pod Dyneburgiem, którą, jak przypominam, dzisiaj świętujemy setną rocznicę, czy w tych dniach, bo to
no jutro, ona, będzie główne, jutro będzie główny święto dzień. I chyba będzie to święto również właśnie na Łotwie.
Bo to jest od 3 do 25 stycznia trwała
cała ofensywa. Tak. 17 żeśmy się spotkali ze Estończykami.
No właśnie.
I warto tam kamień postawić i powiedzieć: tu przepiliśmy odwieczną przyjaźń z Estonią.
Jak najbardziej. No i to tutaj też cała nam opowieść się trochę rozwinęła na te państwa bałtyckie, ale tak trzeba, bo nasza historia jest ze sobą zespolona. Ja też już muszę teraz podziękować.
Bardzo dziękuję również.
Pan Krzysztof Jabłonka, doktor Krzysztof Jabłonka, historyk i nasz tutaj nadworny historyk Radia Wnet. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dyżurny. Ale wszystkim słuchaczom polecam, odwiedzajmy Latgalię, odwiedźmy Dyneburg, muzeum w Krasławiu, Agłonę, to jest ichnia Częstochowa. No i dowiemy się dopiero, jak głęboko się tam kocha kulturę polską. A przez kulturę oczywiście więzi z nami. Także jest to pewne panaceum na Wileńszczyznę i tam już się też zmienia ku lepszemu. I Litwini zaczynają czerpać wzory z Łotyszów. Że skoro Łotysze się z polską kulturą pojednali i dogadali, to oni też właściwie mogą na tej samej zasadzie. Czyli bez zagrożenia, że Polska im coś zabierze.
I zachęcamy do jeżdżenia właśnie
w tym kierunku. Na ten rok.
No to skoro jeżdżenie, podróże, to może utwór The Vagabond zespołu Air w takim razie.